Jak usłyszałem, że Jakub jest winny, nie mogłem złapać oddechu.
Tak jakby się to nie działo, jakby tego nie było, jakby to gdzieś zawisło wszystko w próżni. Tak jakbym nie rozumiała tego, co ława mówi. A to słowo guilty to jest przecież słowo mi znane.
Podwójne dożywocie i możliwość wyjścia z więzienia po 9 latach odbywania kary. Taki wyrok usłyszał w angielskim Exeter poznaniak Jakub T. Przysięgli uznali go winnym gwałtu i brutalnego pobicia 48-letniej Brytyjki. Rok, który Jakub T. już spędził w więzieniu, został mu zaliczony na poczet zasądzonej kary. Jakub T. od początku procesu nie przyznawał się do winy. Do zbrodni, o którą został oskarżony, doszło w Exeter w lipcu 2006 roku. W feralnej nocy Jakub T. bawił się z siostrą i koleżankami w pubach w tym mieście. Podczas powrotu do domu odłączył się od grupy i to właśnie wtedy, jak twierdzi prokurator, popełniono gwałt. Werdykt 12-osobowej ławy zapadł 11-1 w drugim głosowaniu. Koronnymi argumentami prokuratury były nagrania z kamer przemysłowych i próbki kodu DNA. Obrona uznała te dowody za niewiarygodne. Podczas ogłaszania wyroku w sądzie w Exeter nie było zgwałconej w lipcu 2006 roku Brytyjki. Jane H. powoli dochodzi do zdrowia. Jej ojciec wydał po wyroku specjalne oświadczenie. Napisał w nim, że jest zadowolony z wyroku i z faktu, że zatriumfowała sprawiedliwość. Dziennikarzom oświadczenie przeczytał prawnik rodziny Pete Gartel. Żaden wyrok nigdy nie zastąpi wszystkich tych lat, które straciła moja córka. Nie poprawi też jakości życia, które zmieniło się nie do poznania. Córka przez całą dobę potrzebuje stałej pomocy, nawet w tak prostych rzeczach jak mycie się, gotowanie czy jedzenie. W tym momencie nie wiemy nawet, czy to się kiedykolwiek zmieni. Obrona Jakuba T. już zapowiedziała odwołanie, choć będzie to mogła zrobić jedynie ze względu na ewentualne uchybienia proceduralne.
To jest serwis Radia Merkury.
Dzień dobry, na chwileczkę mogę przeszkodzić. Czy zna pan sprawę poznaniaka oskarżonego o brutalny gwałt na obywatelce Wielkiej Brytanii?
Znaczy, obiło mi się o uszy, coś nie coś. No to z tego co pamiętam, to jedynie jakieś zamieszanie dookoła badań w DNA. Tylko tyle wiem. Wiem, że się chłopak nie przyznaje i tyle.
Oglądałam parę tych sprawozdań, ale powiem szczerze, że trudno mi się ustosunkować, czy to jest prawidłowy wyrok, czy nieprawidłowy. Jest to na pewno przykre dla rodziny. Widziałam, że sąd tu w Poznaniu oddał go, tak? Wcześniej już. No, jest taki przepis, weszliśmy do Unii Europejskiej, nas to obliguje, więc... A czy to jest prawidłowe, czy tak powinno być, to już jest inna rzecz.
Nie byłam w Anglii, żeby wiedzieć, jak ta sprawa przebiegała na miejscu, ale zdaję sobie sprawę, że jakieś tam z góry narzucone prawdy mogą być traktowane jako ostateczne i absolutnie, a niekoniecznie mają się do obrazu rzeczywistego sytuacji. I to jest akurat stosowane bardzo często, jak przez obcokrajowców, tak i przez Polaków.
Słyszałem o sprawie Jakuba T. Na portalach internetowych tam jakoś tak szczególnie śledziłem ją. Dowody są zbyt dziwne dla mnie, zbyt skomplikowane. Są czasem bardzo jednoznaczne, a czasami bardzo niejednoznaczne. Jest gdzieś może pokrzywdzony Jakub T., a może winny Jakub T. Jest gdzieś pokrzywdzona mieszkanka Exeter. Wydaje mi się, że nie powinno być tak, że dana sprawa jest realizowana, czy proces przebiega w kraju, w którym coś się wydarzyło. Mogłoby to tak na przykład być w przypadku Jakuba T., że to by się działo we Francji, w Hiszpanii, czy we Włoszech, gdzieś, gdzie jakby środowisko byłoby bardziej odizolowane od tej rzeczywistości, nie działałoby pod wpływem emocji. Sprawa jest bardzo skomplikowana, wydaje mi się, że trochę też za bardzo, zbyt pochopnie robimy z Jakuba T. męczennika polskości, tam taki polski pierwszy męczennik polskiej emigracji nowej w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony chyba też trochę nie fair w stosunku do niego była strona brytyjska i ten proces, który tam był. Myślę, że gdzieś tutaj jest jakiś problem z dwóch stron. Wydaje mi się, że skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, europejski nakaz aresztowania jest potrzebny. To jest pewne ułatwienie w procesach pewnie jakichś tam ekstradycyjnych, ale z drugiej strony powinna być większa ostrożność.
Że nie, to jest... O, tutaj mogę być. To są wszystkie papiery dotyczące Kuby, publikacje prasowe, dokumenty, pisma pisane do różnego rodzaju instytucji, do ważnych osób. Są też takie rzeczy jak listy poparcia, opinie o Kubie, listy poparcia przez młodzież pisane. 9 luty 2007 roku, godzina 6 rano, nigdy nie zapomnimy wyciągniętego z łóżka Kuby, który w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Patrzył na nas z przerażeniem w oczach. Mamo, pomóż. Jak mu zakładali kajdanki. Później czekaliśmy prawie 40 minut na prokuratora, który przyszedł i odczytał zarzuty, które nam się wydawały, że ktoś nam czyta jakąś scenariusz filmu kryminalnego. Było usiłowanie morderstwa, był gwałt,
próba zabójstwa, rabunek, ciężkie uszkodzenie ciała, kradzież. I jeszcze zostało powiedziane, że dotyczy to pobytu w Anglii w czasie wakacji, to myśmy właściwie się uspokoili. Dzieci po powrocie z wakacji oczywiście opowiadały o nich, pokazywały zdjęcia. Tak zadowoleni z tego pobytu tam, że szykowali się do wyjazdu na przyszły rok. W listopadzie poszliśmy sobie rodzinnie do kina i tam zadzwoniła córka, która jest w Anglii, że jest u niej policja i dopytuje się o Kubę i chciałaby z Kubą rozmawiać. Kuba spokojnie porozmawiał z nimi, przedstawił problem, że chodzi im o jakieś zdarzenie, które miało miejsce latem. Jakaś kobieta została właśnie zgwałcona i skrzywdzona i w tej chwili poszukują sprawcy tego całego zdarzenia. Ponieważ mówią, że eliminują wszystkie osoby, które były tego dnia na ulicy, a dotyczyło to okresu, w którym oni rzeczywiście byli w Anglii, w związku z czym bez najmniejszego problemu Kuba na prośbę o to, czy mógłby się poddać badaniu DNA, powiedział im, że nie ma problemu, oczywiście może. Zadaliśmy mu wtedy pytanie, mówię, Kuba, czy ty w ogóle byłeś w tamtym rejonie? Powiedział, że w ogóle nie wie, o jaki rejon chodzi. Poszedł. I teraz jest tak, że my sobie nie możemy wybaczyć tego, że się zgodziliśmy na jego udział w tym badaniu.
Mecenas Mariusz Paplaczek, obrońca Jakuba T.
Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że będziemy się musieli zmierzyć z bardzo trudnym i mocnym dowodem, jakim jest dowód z DNA. Okazało się, że podjęto dwie próby z DNA. Pierwsza próba, poprzedzająca wydanie europejskiego nakazu aresztowania, okazała się próbą chybioną, dlatego że była skontaminowana, czyli zanieczyszczona. Otrzymano wynik całkowicie zanieczyszczający badanie DNA. Badania zaprzestano. Po kilku godzinach podjęto drugą próbę. I w ramach tej drugiej próby uzyskano wynik zbieżności, natomiast nie dokonano wydruku z programu GMAP-a. Jest to jeden z etapów otrzymywania i przeprowadzania badania DNA. Tego wydruku zaniechano, dysponowano tylko informacją, że jego DNA jest zbieżne. Kiedy obrona zażądała po przewiezieniu Jakuba do Wielkiej Brytanii wydruków grafów komputerowych, okazało się, i wiemy to z korespondencji również między laboratoriami, że mają problem, dlatego że program GMAP-a wskazał cechę określoną jako cechę D8, która według programu GMAP-a daje desygnat, czyli określa ją jako liczbę 12-14, co wyklucza Jakuba całkowicie spośród osób podejrzanych, zaś przeprowadzenie tego badania innym programem komputerowym daje cechę o numerze 11-13, która powoduje zbieżność.
Dlaczego nie wykonano trzeciego badania DNA?
Po pierwsze, zdecydowano się na model proceduralny, czyli wykluczenia w ogóle w całości dowodu z DNA, dlatego że on został pobrany w Polsce bez jakichkolwiek procedur, które w Wielkiej Brytanii obowiązują. Po drugie, obrońcy brytyjscy musieli się zmierzyć z problemem prawdopodobnej kontaminacji, czyli zanieczyszczenia próbki pobranej od pokrzywdzonej. W narządach rodnych pokrzywdzonej po 72 godzinach od zdarzenia pobrano od niej próbki z narządów rodnych i te próbki dały zbieżność z materiałem dostarczonym przez Jakuba. Z informacji od brytyjskich genetyków wiedzieliśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że te próbki mogą być zanieczyszczone, czy to DNA Jakuba, czy może być też proces, który fachowo nazywa się procesem degradacji. Nasienie męskie w narządach rodnych kobiety po upływie 72 godzin ma tendencję do tego, aby otrzymywać częściowe łańcuchy albo otrzymywać zafałszowany wynik. Obrońcy brytyjscy musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy zgłaszać dowód, który nie wiemy, czy przypadkiem nie zaszkodzi klientowi, a z dużym prawdopodobieństwem tak mogłoby się zdarzyć. Innymi słowy, spróbowano wyłączyć ten dowód proceduralnie w taki sposób. Gdyby powtórzono badanie, to ten argument odpadłby natychmiast, dlatego że sędzia by powiedział, oczywiście ja wam wyłączę dowód zebrany w Polsce, ale z tego co słyszę i widzę, zrobiliście państwo sobie trzecie badanie w Wielkiej Brytanii i to badanie już przyjmuję, bo jest ono zebrane na tej ziemi, na tym gruncie. Dlatego mając świadomość, że można złożyć prawdopodobny wniosek na niekorzyść klienta, nikt z obrońców ani polskich, ani brytyjskich, ani jakikolwiek na świecie w demokratycznym systemie prawnym nie składa dowodu, co do którego nie jest pewien, że może być korzystny dla klienta. W takich sprawach się nie ryzykuje. I sędziowie przysięgli otrzymali de facto do rozstrzygnięcia pewien dylemat, bardzo trudny dylemat naukowy, czy to, co było, to był software glitch, jak pisała prasa, czyli błąd komputerowy, czy wynik wykluczający Jakuba jako sprawcę tego zdarzenia. W ogóle samo postępowanie przed sądem brytyjskim to jest zupełnie inna rzeczywistość, do której przywykliśmy w Polsce. To jest system dla nas zupełnie obcy. system prawa powszechnego, prawa stanowionego w dużej mierze przez sędziów, przez precedensy, gdzie o winie decydują zwykli obywatele, 12 przysięgłych. Usłyszeliśmy wynik. Sędzia wymierzył karę. W obu przypadkach była podwójnym dożywociem z minimalną taryfą w sumie odbycia 9 lat pozbawienia wolności. To life sentence, czyli kara dożywotniego pozbawienia wolności, jest de facto karą, której określa się minimalną granicę, której skazany musi pozostać w odizolowaniu. W przypadku Jakuba to jest 9 lat. Natomiast nie określa się jego górnej granicy, mówiąc jakby w ten sposób z angielska. We will keep an eye on you. Będziemy się tobie przyglądać po tych 9 latach. Czy stanowisz zagrożenie dla społeczeństwa brytyjskiego? Czy masz tendencje i skłonności, inklinacje do popełnienia przestępstw seksualnych? My być może cię puścimy po 9 latach i 2 dniach. Ale zasada jest taka, że będziemy się tutaj przyglądać do końca twojego życia. Jest to zasadnicza różnica między systemem brytyjskim a systemem polskim. Pamiętajmy, że dożywocie w Polsce zastąpiło karę śmierci i ze swojej idei ma oznaczać dożywotnie odizolowanie sprawcy przestępstwa od społeczeństwa. Jedyną możliwością, którą państwo daje w Polsce, to jest ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po upływie 25 lat. Niestety jest sprzeczność między przepisami, nie pomyślano o tym. Dlatego sądy będą miały wielki problem, aby tą karę tutaj w Polsce dostosować.
To wtedy, kiedy nie będzie apelacji. A co w przypadku apelacji?
Apelacja w Wielkiej Brytanii jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. To nie jest tak jak w Polsce, gdzie skarżymy praktycznie na życzenie klientów każde rozstrzygnięcie, które im nie odpowiada, łącznie z rozstrzygnięciem odnośnie kosztów postępowania. Decyzja o ewentualnym przyjęciu w ogóle apelacji do rozpoznania jest w rękach sędziego sądu apelacyjnego w Londynie i zdecyduje w ogóle, czy apelacja będzie rozpoznawana w tej sprawie.
A ewentualnie właśnie, co może być brane pod uwagę?
W przypadku Jakuba należy się zastanowić, czy kwestia przeprowadzenia dowodu z DNA jako dowodu pobranego w Polsce bez procedur prawa brytyjskiego, ochotniczo, bez skorzystania z obowiązujących przepisów, które mówią, trzeba było skorzystać z pomocy prawnej, trzeba było za pośrednictwem polskiego prokuratora wezwać Jakuba Tomczaka, przeczytać mu jego prawa, powiedzieć mu, czy jest podejrzanym, czy jest świadkiem, czy ma wybór, czy oddaje próbkę w celach eliminacji, czy poinformować go, że jest podejrzanym. I oddanie tej próbki może spowodować bardzo negatywne konsekwencje dla niego. To jest pierwsza sfera apelacji. Druga to błąd w procedurze, na przykład dopuszczenie pytań, które były w trakcie procesu dobiegły, które mogłyby sugerować pewne kwestie, czy też błędne podsumowanie dowodu przez sędziego. I samodzielna podstawa to jest wysokość orzeczonej kary, czy jest ona rażąco niewspółmierna do popełnionego czynu. Ta sprawa Jakuba pokazuje, że europejski nakaz aresztowania przy swoich szczytnych celach zawiera też sytuację, może się okazać, że Polak sobie totalnie nie jest w stanie poradzić z systemem, w którym nie wzrastał. Ja uważam, że trzeba bardzo rozsądnie podchodzić do instytucji europejskiego nakazu aresztowania, traktować partnerów w Europie na zasadzie partnerstwa. Jeżeli Wielka Brytania potrafiła stworzyć organizację, która nazywa się Serious Organized Crime Agency, czyli Agencja do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, która jest filtrem dla wszelkich wniosków o wydanie ich obywateli z Wielkiej Brytanii do innych krajów, gdzie zanim sąd dostanie dokumenty, to agencja rządowa je przegląda i ona zadaje pytania sądom w innych krajach, co jest sprzeczne z prawem europejskim, bo to ma być współpraca między sądami. Skoro Brytyjczycy uważają, że ich obywatele nie będą mieli sprawiedliwych procesów w krajach, których nie ma common law, w krajach, których nie ma ławy przysięgłych i nie wydają nawet Polaków, powołując się na to, że w polskich aresztach nie ma dobrej opieki medycznej i pani prokurator Wolińska, o którą stara się IPN w Warszawie, i Polak z zarzutem pedofilii, i Polak oszust nie opuszczają terenu Wielkiej Brytanii, bo nie chce stworzyć się precedensu takiego, że Polaka wydamy, a Brytyjczyka nie wydamy, więc wolą nie wydawać nikogo.
Sędzia Jeremas Sawiński, rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Europejski nakaz aresztowania to jest instytucja, która wprowadza się tak naprawdę do zrzeczenia się części suwerenności Polski na rzecz innych państw członków Unii Europejskiej. Przyjmuje się, że proces przeprowadzany przed sądami innych krajów europejskich będzie rzetelny, sprawiedliwy, oparty na tych wszystkich zasadach procesu karnego, które obowiązują w prawie polskim. Polski sąd, który otrzymuje taki europejski nakaz aresztowania, ma niejako związane ręce w przedmiocie wydania osoby, której ten nakaz europejski dotyczy, w tym sensie, że bada jedynie przesłanki formalne wydania takiego nakazu aresztowania, natomiast nie bada dowodów, które mają być podstawą prowadzenia przeciwko takiej osobie procesu poza granicami kraju. w moim przekonaniu przynajmniej, sąd polski powinien mieć możliwość decydowania, czy ten materiał pozwala na wydanie obywatela polskiego do innego kraju. Takie rozwiązanie byłoby z pewnością bardzo pożyteczne.
Plac Wolności w Poznaniu, sobotnie popołudnie. Przyjaciele manifestują w obronie Jakuba T.
Prosimy o zwrócenie uwagi na problem zbyt pochopnego wydawania polskich obywateli obcym organom ścigania, jak również na odmienność systemów prawnych w krajach, do których wydawani są polscy obywatele.
Chodzi też o to, żeby wywołać dyskusję publiczną na temat europejskiego nakazu aresztowania i na temat polityki zagranicznej, jaką Polska stosuje względem swoich obywateli.
Proces poszlakowy, wyrok pokazowy.
Proces poszlakowy, wyrok pokazowy.
Fakty naginali, jak u was kazali.
Fakty naginali, jak u was kazali.
Wolność dla Jakuba!